Reprint numer 2643, a z 1900 roku. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Lekcja z Ewangelii według świętego Jana rozdziału 6 wersetów od 5 do 14. Jezus i apostołowie wstąpiwszy w łódź, przepłynęli na północną stronę Jeziora Galilejskiego. Łódź była widoczna z brzegów jeziora prawdopodobnie przez całą tę przestrzeń i rzeszę, nie tylko te co słuchały poprzednio Jezusa, ale i inne pielgrzymujące pieszo do Jeruzalemu na obchodzenie świąt wielkanocnych, Paschy, widziały łódź i domyślały się do jakiego punktu zmierzała. To też wielu, chcąc zobaczyć wielkiego proroka, o którym słyszeli dużo dziwnych rzeczy, skierowali swoje kroki do punktu, gdzie łódź miała lądować. Tak więc, gdy Jezus i uczniowie dobili do swej przystani i wyszli z łodzi, zauważyli zbliżające się znaczne gromady ludzi. Jezus, naturalnie wiedział, że u większości tych ludzi, celem ich przyjścia była tylko ciekawość, a nie wiara, ani pragnienie nauki. Mimo to jednak jego szczodrobliwe serce było pełne współczucia. Zauważył, iż lud ten był jako owce bez pasterza, jako naśladujących Mojżesza i nauczonych w zakonie bezmyślnie i ślepo, mając stosunkowo bardzo mało zdolności do zrozumienia i przyjęcia dobrego poselstwa, jakie on miał do dania. Mimo to jednak, chociaż nie byli w stanie przyjąć duchowych prawd, jakie Pan udzielał uczniom, on jednak postanowił udzielić im pewnej ogólnej lekcji, która byłaby im korzystna cieleśnie w tym czasie, a także mogłaby stać się przewodem błogosławieństwa dla nich na przyszłość, gdy patrząc wstecz przypomnieliby sobie to wydarzenie. Pan zamierzył nakarmić tę rzeszę cielesnym pokarmem i uczynić to w taki sposób, aby wywarło na nich korzystne wrażenie, a ponadto, aby to było nauką wiary i ufności dla apostołów, którzy w późniejszym czasie potrzebowaliby tej wiary i spolegania rozbudzonych jego cudami. Filip, jeden z apostołów, zamieszkiwał w mieście położonym niedaleko od miejsca, gdzie się znajdowali, właściwym więc było, że do niego Pan skierował pytanie co do zapasów żywności. Gdzie można by dostać dosyć chleba i tak dalej. Ewangelista zaznacza, że nie wypytywał się o to dlatego, że nie wiedział co by miał uczynić, ale chciał on pobudzić umysł Filipa i innych uczni do myślenia, aby doświadczyć ich i rozwinąć wiarę. Filip jednak przyjął to pytanie w sposób czysto praktyczny i odpowiedział, że potrzeba było chleba co najmniej za 200 groszy, czyli około 34 dolary, przepis redaktora wersji audio, według wartości z 1900 roku, koniec przepisu redaktora, aby głód tak wielkiej rzeszy zaspokoić tylko częściowo. Andrzej, myśląc prawdopodobnie o mocy Pana, lecz nie spodziewając się może tak wielkiego cudu, podsunął myśl, że był tam przynajmniej mały początek zapasów w formie 5 chlebów jęczmiennych i 2 rybek, w posiadaniu jednego z gromadki. Łącząc świadectwa różnych ewangelistów, możemy wnosić, że rozmowa pomiędzy Jezusem i apostołami była mniej więcej następująca. Jezus, skąd kupimy chleba, aby ci jedli? Filip. Za 200 groszy chleba nie dosyć im będzie, choćby każdy z nich mało co wziął. Wszyscy apostołowie, rozpuść ten lud, aby odszedłszy do okolicznych miasteczek, wsi i gospod, znaleźli żywność. Zapis z Ewangelii Łukasza. Jezus, dajcie wy im jeść. Zapis z Ewangelii Łukasza. Wszyscy apostołowie, czy mamy iść i nakupić chleba za 200 groszy i dać im jeść? Zapis z Ewangelii Marka. Jezus, wieleż chleba macie? Idźcie, a dowiedźcie się. Zapis z Ewangelii Marka. Andrzej, jest tu jedno pachole, co ma pięcioro chleba jęczmiennego i dwie rybki, ale cóż to jest na tak wielu? W taki to sposób Pan przysposobił umysły swych uczni do lepszej oceny cudu, jaki zamierzał uczynić. Następnie powiedział im, aby rozkazali ludowi usiąść do proponowanego jedzenia. Było to dość łatwym zadaniem, ponieważ było dosyć trawy na owym miejscu, a ludność była przyzwyczajona urządzać się w grupy po 50 i 100 osób do ogólnych uczt. Fakt, że Pan Jezus uczynił dzięki nad chlebem i rybami, powinien być ważną lekcją dla chcących być Jego uczniami w jakimkolwiek stopniu. Jeżeli było właściwym, aby on dziękował Ojcu Niebieskiemu za prosty chleb jęczmienny, najuboższy i najtańszy, i za zeschłe rybki, to ileż właściwszym jest, abyśmy, z natury grzeszni i potępieni, a tylko przez pojednanie dokonane w Chrystusie, dozwolone mamy nazywać Boga Ojcem, wznosili nasze serca i głosy z podziękowaniem Ojcu, jako dawcy wszelkich dobrych darów, jakimi się cieszymy. Nie możemy pojąć, jak którykolwiek chrześcijanin może zaniedbywać dziękowania za codzienne pokarmy, i przekonani jesteśmy, że zaniedbujący dużo na tym tracą. Bóg, naturalnie, nie traci nic, albowiem rozdawanie nie zuboża go, ani też powstrzymanie darów nie uczyniłoby go bogatszym, lecz chrześcijanin, który nauczył się we wszystkim uznawać Ojca Niebieskiego i za wszystko Mu dziękować, nauczył się oceniać i rozkoszować Jego błogosławieństwami więcej aniżeli inni. Dla osób o tak wdzięcznym sercu, najprostsze pokarmy będą korzystniejsze, więcej uszczęśliwiające i zadawalniające, aniżeli obfitość pokarmów dla drugich. Nie ulega wątpliwości, że spokojny, wdzięczny i zadowolony umysł jest nie tylko błogosławieństwem sam w sobie, lecz i w dodatku pomaga do lepszego trawienia, a tym samym do osiągnięcia większej korzyści ze spożytych pokarmów. Ludzie cierpiący na niestrawność wiedzą, że można jeść bez osiągnięcia zadowolenia, i że można mieć obfitość wszystkiego bez osiągnięcia z tego właściwego pożywienia i sytości. Nie ma prawdopodobnie lepszej odtrutki na niestrawność, jak zadowolone, wdzięczne serce, które uznaje boskie błogosławieństwa i stara się używać je nie tylko z wdzięcznością, ale i z zadowoleniem, co jest wielkim zyskiem. Prawda, że Bóg nie obraża się, gdy my zaniedbujemy uznawać Go we wszystkich naszych drogach, ale nadal sprawia, aby słońce świeciło złym i dobrym, a deszcz aby padał sprawiedliwym jak i niesprawiedliwym, oraz zsyła wiele innych błogosławieństw doczesnych tym, którzy Go nie uznawają ani Mu dziękują. Jednakowoż tacy nie mogą spodziewać się, iż będą wzrastać w boskiej łasce, tak jak mogliby, gdyby we wszystkich drogach swych uznawali Boga i starali się widzieć Jego opiekę nad ich sprawami. Uwag tych nie stosujemy jednak do ludu tego świata, ani do nominalnych wierzących, a tylko do takich, którzy stali się ludem Bożym, zawarłszy przymierze z Bogiem przez Chrystusa. Co do ludzi światowych, którzy nie starają się być ludem Bożym, ani postępować śladami Jezusa, to zdaje się nawet, że dziękczynienia lub jakiekolwiek modlitwy z ich strony nie byłyby wcale właściwe, a przynajmniej nie miałyby wartości, jako czytamy, lecz niezbożnemu rzekł Bóg, cóż ci do tego, że opowiadasz ustawy moje i bierzesz przymierze moje w usta twoje. Ponieważ masz w nienawiści karność i zarzuciłeś słowa moje za się. Psalm 50 wersety od 16 do 17. Inaczej mówiąc, jedna jest tylko właściwa droga, którą można rozpocząć naśladować Pana, a ci co nie chcą rozpocząć według Pańskich wskazówek, przez poświęcenie samych siebie, nie mają prawa mniemać, że zewnętrzne akta formalnej pobożności są przyjemne Bogu i przyjmowane przez Niego. Musimy najprzód stać się ludem Bożym, zanim możemy spodziewać się, że jakiekolwiek nabożeństwo lub służba Boża z naszej strony będą Jemu przyjemne przez Jezusa Chrystusa. Wiara apostołów pokazana jest w tym, że oni zastosowali się do Pańskiego polecenia, porozsadzali lud na trawie i zaczęli roznosić tę, na początku tak znikomą, ilość pokarmów. Bez wiary w Pana oni niezawodnie odmówiliby jakiegokolwiek udziału w tej sprawie, w obawie, że to ściągnęłoby na nich urągania i szyderstwa. Lekcja, jakiej nauczyli się przy tej okazji, niezawodnie pozostała z nimi po wszystkie lata, ucząc ich później, że wszystko mogą w mocy Chrystusowej, działając pod Jego rozkazami. I ta sama lekcja dochodzi z naciskiem do nas. Ani obowiązki nasze, ani przywileje nie mogą być mierzone tylko naszymi zdolnościami. Właściwa wiara w Pana pozwala nam zrozumieć Jego bezgraniczną potęgę, i gdy On jest z nami w wypadkach rozdzielania duchowego pokarmu głodnym, to te nieznaczne zasoby, zdolności i sposobności, jakimi dysponujemy, mogą być przez Niego tak ubogacone, że dokonają zadziwiających rzeczy. Zaiste, czyż nie doświadczamy tego obecnie, w łączności z rozpowszechnianiem teraźniejszej prawdy? Z tak nieznacznych zasobów, talentów, sposobności i zdolności, jak wiele Bóg wyprowadził. Jak wielu było nakarmionych i jest nadal karmionych. Ów cud rozmnożenia pokarmu był tylko w mocy Pana, a jednak wielkie błogosławieństwo spłynęło na apostołów w tym, że mieli przywilej współdziałać z Panem. Podobnie jest i teraz. Wierzymy, że obecne poselstwo na czas żniwa jest z Pana, z obecnego oblubieńca, króla i żeńcy, jednakowoż upodobało się Jemu użyć nas jako rozdzielaczy tej prawdy wszystkim tym, co wierzą w Niego i chcą przyjąć Jego usługę. Jak na on czas Pan mógłby dokonać tego cudu nakarmienia 5000 ludzi bez pomocy uczni, tak i teraz On mógłby karmić prawdziwych Izraelitów duchowych, łaknących nie chleba i wody, ale słuchania Słowa Bożego, Amosa rozdział 8 werset 11, bez naszej pomocy. Bądźmy więc wdzięczni Jemu za przywilej współdziałania z Nim w jakimkolwiek zakresie, i tym gorliwiej czyńmy z całej naszej mocy wszystko, co ręce nasze znajdą do czynienia. Inna ważna lekcja wynikająca z tego cudu, to lekcja oszczędności, albowiem apostołom rozdzielającym pokarm powiedziane też było, aby zebrali pozostałe ułamki dla własnego użytku na później, i każdy z nich napełnił swój kosz, czyli taistrę, torbę, jako na on czas zwykli byli nosić podróżni. Cud ten miałby może tylko pół tyle wagi bez tej zakończającej nauki o oszczędności. Uczniowie i rzesze mogłyby nauczyć się mniemać o boskiej mocy w niewłaściwym świetle, i mogliby spodziewać się, że takie zaopatrzenie wynagrodzi im ich niedbalstwo i marnotrawstwo. Zebranie ułamków zaś wykazało przede wszystkim wielkość cudu, a po drugie, uczyło lekcji, że mamy używać zasoby, jakie Bóg do rąk naszych włożył, a nie spodziewać się niepotrzebnych cudów. Jak wielu wiernych pańskich potrzebuje nauczyć się tej lekcji oszczędności. Jak wielu jest marnotrawnych pod względem pokarmów, w jakie boska opatrzność ich zaopatruje. Jak wielu doznawałoby więcej błogosławieństw, gdyby nauczyli się większej oszczędności, nie tylko na to, aby w przyszłości mieli dla siebie, ale aby w razie potrzeby mogli i drugim użyczyć, czy to pokarmów duchowych, czy też cielesnych, stosownie do nastręczających się sposobności. Niechaj więc wszyscy niedomagający pod względem oszczędności przyswoją sobie te lekcje od wielkiego nauczyciela, niechaj nauczą się, że nic nie powinno być marnowane, że odpowiedzialni jesteśmy za wszystko, w co Bóg zaopatrza nas, wprost lub pośrednio i że gdy prosimy o boskie błogosławieństwo na nasze sprawy, to powinniśmy we wszystkich sprawach oceniać boską łaskę i używać wszystkiego mądrze, oględnie i oszczędnie, aby to było przyjemnym w oczach Jego. Ta sama lekcja może być zastosowana także do pokarmu duchowego. Fakt, że Bóg zaopatrzył nas hojnie w rzeczy nowe i stare, nie znaczy, że po spożyciu tych rzeczy i nasyceniu się duchowo, traktować mamy te prawdy niedbale, raczej mamy być bacznymi na wszelkie okruszyny, zbierać je i zachowywać w pamięci, do dalszego użytku, oceniając je zawsze jako pochodzące od Pana, tak jak na początku otrzymaliśmy je z Jego ręki.